Drodzy bracia i siostry, wraz z całym Kościołem przeżywamy dzisiaj niedzielę uroczystości Trójcy Świętej. Chodząc przez wiele lat do Kościoła, uczestnicząc w lekcji religii, znając prawdy katechizmowe, nie mamy problemu z tym, żeby powiedzieć to zdanie: Bóg jest jeden w trzech osobach, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jest to właśnie spowodowane tym, że w katolicyzmie, w ogóle w chrześcijaństwie, ale mówiąc o naszym wyznaniu, w katolicyzmie, to przekonanie, ta prawda, że Bóg jest jeden w trzech osobach, przenika właściwie całe nasze życie religijne. Ale to, co dla nas oczywiste, to, co dla nas jasne, to, co dla nas przyjmowane już właściwie z taką zwyczajnością, nad którą niestety w ogóle się nie zastanawiamy i głębszej refleksji, czy trzeba to wyraźnie powiedzieć, nad tą tajemnicą w nas nie ma. Przyjmujemy ją jako coś oczywistego, aczkolwiek zapytani mielibyśmy pewnie każdy z nas problem z wyjaśnieniem. To nie do końca zdajemy sobie sprawę, że na przykład muzułmanie i świadkowie Jehowy uznają nas za politeistów. Sądzą, że my wierzymy w wielu bogów, Ojca, Syna i Ducha Świętego, w trzech bogów. Tak jesteśmy postrzegani właśnie przez te religie. Zarówno świadkowie Jehowy, którzy uznają, że tylko Jehowa jest Bogiem opisanym w Starym Testamencie, a Jezus Chrystus jest aniołem usynowionym, a Duch Święty energią, jak i muzułmanie, którzy wyznają wiarę w Allaha, którego jedynym prorokiem jest Mahomet, oni właśnie postrzegają nas jako politeistów. Co zatem znaczy, że my naprawdę wierzymy w jednego, jedynego Boga, który jednocześnie, będąc jedynym i prawdziwym Bogiem, jest trójcą osób. Powtarzam, ta prawda przenika całą katolickość, ponieważ zobaczcie, że każdą modlitwę, mechanicznie już, zaczynamy od wezwania w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Każdą właściwie modlitwę, czy to będzie różaniec, czy to jest koronka do miłosierdzia, czy zwróćcie uwagę na wezwania litanii. Tam jest zawarta prawda o Trójcy Świętej. Wiele modlitw kończymy inwokacją chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Ksiądz, kiedy rozpoczyna mszę świętą, mówi do nas: miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym. Wzywa Trójcę. Jeżeli ktoś uważnie by posłuchał, tak naprawdę uważnie posłuchał tekstów mszy świętej, właściwie nie ma modlitwy, nie ma modlitwy w Eucharystii, która nie zawierałaby w sobie prawdy o Trójcy Świętej. Zawsze modlimy się do Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Zawsze. Ale obecni w Kościele przez tyle lat, mając świadomość właśnie i tego wychowania, i takiego nauczania religijnego, w ogóle nie zwracamy na to uwagi. Stąd jeśli ktoś nas zapyta, albo sami się zaczniemy nad tym zastanawiać, to pojawia się problem. Co to właściwie znaczy, że Bóg jest jeden w trzech osobach? Jeśli jest jeden, to nie jest trójcą. Jeśli jest trójcą, to nie jest jeden. Najtęższe umysły katolickiej wiary zastanawiały się nad tym problemem i są piękne, piękne teksty, wyjaśnienia, rozważania dotyczące tej tajemnicy. Zanim chociaż trochę jej dotkniemy, to musimy sobie uświadomić fundamentalną prawdę, że wszystko, co mówimy o Bogu, jest tylko metaforą. Że cokolwiek mówimy na temat Boga, nigdy Go nie dotknie, nie opisze, nie wyjaśni. Że samo słowo Bóg choć tak nam bliskie jako ludziom wierzącym, mówimy Boże, do Boga, o Bogu, ono jest tylko słowem. Żadne słowa, żadne, chociażby najmądrzejsze, nie wyjaśnią tego, kim w ogóle jest Bóg. Żadne słowa go nie dotykają. Bóg się nie da zmieścić w żadnym słowie, w żadnym traktacie, w żadnym języku. Gdyby dał się zmieścić, nie byłby Bogiem, to jest jasne. Bóg przekracza wszystkie kategorie, wszystkie słowa, wszystkie treści. A mimo to mówimy o Bogu i mówimy językiem metafory, ponieważ nie mamy innego języka. Żeby cokolwiek powiedzieć o rzeczach niewyrażalnych, mamy tylko język. Dlatego trzeba się przyjrzeć językowi, ponieważ to jest jedyny pomost pomiędzy nami a tajemnicą Boga. Pierwszy drobiazg, który trzeba wyjaśnić, to, że słowo Bóg w języku polskim pochodzi od słowa bogaty. Bogaty, czyli ten, który wszystko ma, wszystko posiada. Bóg wszystko ma. Bogu niczego nie brakuje. Dlatego Bóg jest bogaty w sposób najdoskonalszy. Stąd polskie słowo Bóg, od bogaty. Ubogi to ten, który jest u Boga. Ale słowo bogaty nie wyjaśnia Boga. Greckie słowo theos jest w moim przekonaniu lepszym słowem, ponieważ słowo theos greckie pochodzi od greckiego theastai, widzieć, postrzegać, zobaczyć. Grecy zrozumieli, że Bóg jest istotą, która wszystko widzi. Człowiek nie wszystko widzi. Wiele widzimy, wiele możemy zobaczyć, zrozumieć, ale nie wszystko. Grecy starożytni zrozumieli, że jeżeli Bóg jest, to Bóg jest istotą, przed którą nie ma żadnych tajemnic. Bóg wszystko widzi. Można zatem powiedzieć, że Bóg jest widzącym. Nawet w najbardziej ciemnym miejscu, nawet najbardziej odległym miejscu wszechświata, pod czarnym kamieniem, w czarnej jaskini, czarna mrówka jest widziana przez Boga. Bóg wszystko widzi. To jest jedyna istota, która wszystko widzi i wszystko postrzega. Bóg jest widzącym. To definiowanie Boga przez widzenie ma jednak w sobie pewne ryzyko. I to ryzyko najpełniej ujawnia się w filozofii Jean-Paul Sartre, który jako małe dziecko, opisuje to w swoich książkach, właśnie zrozumiał tę prawdę o Bogu, że przed Bogiem się nic nie ukryje, że Bóg wszystko widzi. On wiedział, że przed rodzicami coś, co złego zrobił, może ukryć, jakoś to zamaskować, udać, że nie ma i tak dalej. Natomiast młody Jean-Paul Sartre zrozumiał, że przed Bogiem nic się nie ukryje. Bóg wszystko widzi. I to sprawiło, że zaczął postrzegać Boga jako sędziego. Jeśli wszystko widzi, to wszystko ocenia. I odrzucił ideę Boga, ponieważ czuł się absolutnie obserwowany. I nie mógł tego znieść. I dla Sartra ta definicja Boga jako widzącego stała się źródłem ateizmu. Ale to też tylko słowa, to są tylko treści. Bóg nie tylko widzi, Bóg słyszy, Bóg czuje. Ale zobaczcie, że my jednak używamy pewnych słów na próbę odkrycia tej tajemnicy. Czy Bóg jest Ojcem? Tak mówimy w liturgii, tak mówimy w modlitwie. Najważniejsza modlitwa, która wszystko jakby zawiera w sobie. Siedem próśb zawartych w tej modlitwie oznacza pełnię modlitwy. To jest modlitwa Ojcze Nasz. A zatem w liturgii, w modlitwie, w naszym tradycji naszej chrześcijańskiej nazywamy Boga Ojcem. Czy Bóg jest Ojcem? Tak, oczywiście, Bóg jest Ojcem. Ale czy Bóg jest Matką? Tak, oczywiście, Bóg jest Matką. Bóg jest i Ojcem, i Matką. Bóg nie ma płci, nie jest mężczyzną i kobietą. Jest i Ojcem, i Matką zarazem. Zobaczcie, że Pismo Święte w Starym Testamencie, w Księdze Izajasza, wielokrotnie porównuje Boga do Matki. Tam jest taki tekst, który mówi o tym, że Bóg cierpi we wnętrzu, kiedy Izrael grzeszy. I te teksty u Izajasza mówią o macicy. Mówią o wnętrzu Boga jako organie kobiety, która rodząc cierpi, a potem przeżywa wewnętrzne dramaty, wewnętrzny ból, kiedy jej własne dziecko, które z wnętrzności zrodziła, niszczy swoje życie, grzeszy, stacza się. Czyli Bóg jest matką. Tak, oczywiście, Bóg jest matką. Ale Bóg nie jest ani matką, ani ojcem w znaczeniu, jakim my przypisujemy tym słowom. To są tylko metafory. Mają pokazać relacje. Jest taki, słuchajcie, bardzo piękny film, bardzo piękny. Książka jest gorsza od filmu. Film jest lepszy. Chata. To jest taka opowieść, powstała w wspólnocie chrześcijańskiej, protestanckiej. To jest bardzo piękny film. O mężczyźnie, który stracił dziecko małe, które zostało porwane i zabite. I on bardzo to przeżywa i nie może się pogodzić ze sobą. Rodzina właściwie mu się rozpadła. Wraca do tego miejsca, do tej chaty, w której stało się to nieszczęście i tam Boga spotyka. I w tym filmie to jest bardzo pięknie pokazane. Tam jest pokazana Trójca Święta. I Bóg najpierw jest pokazany jako murzynka, taka dobrze przy kości, taka przysadzista. Bardzo taka wesoła, taka ciepła. Bóg się mu objawia jako taka starsza kobieta z dużą tuszą, jako gospodyni w domu. I ona z nim rozmawia. Ale potem Bóg przychodzi do niego jako Indianin o bardzo zmęczonej twarzy. I to jest Bóg. W tym filmie jest to genialnie pokazane, że Bóg jest i ojcem, i matką. Dlaczego jednak w liturgii nie używamy słowa matka na określenie Boga? Dlatego, że słowo ojciec ma nam uzmysłowić szczególną relację, jaka jest pomiędzy nami, stworzeniem, a Bogiem Stwórcą. Ponieważ ojciec to jest ten, który nas tworzy, ten, który nas stwarza, on jest aktywny. Ojciec jest tym, który daje moc swoją, siłę do tego, aby dziecko pojawiło się na świecie, jest aktywnym. Natomiast potem jego rola jest rolą oddzielenia od mamy, oddzielenia od środowiska matki. Taka zawsze była w kulturze rola ojca. Stąd jednym z najważniejszych takich symbolicznych gestów w czasie porodu powinno być przecięcie przez ojca pępowiny. To jest akt symboliczny, ponieważ ojciec tym samym pokazuje, że dziecko, które 9 miesięcy było w brzuchu mamy, nie jest mamą. Chociaż jak mama jadła, to i ono jadło. Jak mama była szczęśliwa, to i ono było szczęśliwe. Jak mama się denerwowała i była w stresie, to i dziecko się stresowało. Ale przez poród dziecko staje się oddzielną istotą. I właśnie przecięcie pępowiny jest symbolicznym znakiem oddzielenia, że jesteś inną istotą, masz swoją historię, swoje życie i musisz odnaleźć swoje imię, swoją tożsamość, swoją ścieżkę. I to jest rola ojca. Dlatego w liturgii mówimy na Boga Ojciec, ponieważ On nadaje nam tożsamość, nadaje nam siłę, moc. On czyni nas, On nas po imieniu wzywa i po imieniu kształtuje. Taka jest Jego rola. Jest Bogiem Stwórcą, Ojcem całego stworzenia. Ale oczywiście, powtórzmy to jeszcze raz, Bóg jest także Matką. Chociaż w liturgii to słowo nie pada, ono jest bardziej obecne w Piśmie Świętym. Jeżeli mówimy o Synu, to mówimy o tchnieniu, które z Ojca pochodzi. I tak nazywamy Jezusa Chrystusa. On jest Słowem Ojca, przez które wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. Tak też mówi Pismo Święte. Jezus jest Słowem, które stwarza, jest mądrością, jest treścią. Po grecku mówimy logos. To słowo logos tłumaczymy jako słowo, ale to jest słabe tłumaczenie. Logos ma bardzo wiele znaczeń. To greckie pojęcie. Rozum, logika, sens, treść. To wszystko znaczy słowo logos. Jest Syn, który jest treścią. On stwarzając porządkuje. On jest słowem treści. On jest słowem, które wszystko wypełnia. Zobaczcie, że w liturgii jeden z najważniejszych inwokacji to jest inwokacja przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. Dlatego, że my wyznajemy, iż Bóg przez Jezusa Chrystusa uczynił wszystko. Oni razem działali, ale przez Chrystusa wszystko się stało, co się stało. Dlatego On jest Słowem Ojca, przez które został stworzony świat, a my zostaliśmy odkupieni. Duch natomiast jest uświęceniem, jest miłością, jest relacją Ojca do Syna i Syna do Ojca, tylko relacją osobową. I znowu pewną metaforą, pewnym obrazem, tylko i wyłącznie obrazem, bardzo niedoskonałym. Jest obraz bardzo nam bliski, naturalny, bo tak Bóg stworzył świat. Mianowicie, kiedy spotyka się mężczyzna i kobieta, to spotykają się dwie istoty różne, a jednocześnie w akcie miłości stają się jednością. Zobaczcie, że w przysiędze małżeńskiej jest to zawarte, że oto byli dwoje, a teraz są jedno ciało. Tak mówi Księga Rodzaju pięknie. Tak, byli dwoje, będą jedno ciało. To jedno ciało oczywiście oznacza akt miłości, zespolenie się w miłości. I to rzeczywiście tak jest, że ta miłość pomiędzy małżonkami jest tak czasem mocna, że jakby ona ich spaja. Co jest owocem tej miłości? Dziecko. Dziecko jest owocem tej miłości. A zatem mężczyzna, kobieta i dziecko są daleką, ale piękną metaforą Trójcy. Ponieważ wszystkie te trzy istoty spotkały się w miłości i między nimi jest realna relacja. Są jednością rodziny, a jednocześnie każdy jest odrębny. W tym sensie możemy powiedzieć, że naturalne spotkanie mężczyzny i kobiety, męża i żony, ich zjednoczenie w miłości i owoc ich miłości, które kochają, które jest wspaniałe, które się troszczą i które będzie ich kochało, to jest właśnie obraz Trójcy Świętej. Daleki, bardzo daleki, ale jednak jakby chociaż na milimetr nam pokazuje, czym jest relacja Ojca do Syna i Syna do Ojca, które to relacja rodzi relację Ducha Świętego, który jest osobą. I dlatego mamy tak mocno w liturgii i w katolicyzmie to zawarte. Ojciec jest Stwórcą, Syn jest Słowem, Duch Święty jest więzią miłości. Ojciec jest źródłem prawdy, Syn jest prawdą, Duch prowadzi do prawdy. I to jest błogosławiona Trójca. Jak wspomniałem na początku, bardzo wielu myślicieli, bardzo wielu, zastanawiało się nad tym i powstały genialne teksty, dzisiaj niestety trochę zapomniane, na temat Trójcy Świętej. I między innymi święty Atanazy, niezwykle mądry ojciec Kościoła, napisał taki tekst, który próbuje wyjaśnić tajemnicę Trójcy. Posłuchajcie. Otóż my, mówi Atanazy, my katolicy, wierzymy, iż wyznawana w Ojcu, Synu i Duchu Świętym Trójca jest święta i doskonała. Nie ma w niej nic obcego, ani też pochodzącego z zewnątrz. Nie składa się ze Stwórcy i stworzenia, ale cała jest stwarzającą i podtrzymującą mocą. W swojej naturze tożsama i niepodzielna, jedna w mocy i jedna w działaniu. Ojciec bowiem dokonuje wszystkiego przez Słowo w Duchu Świętym i w ten sposób zostaje zachowana jedność Trójcy. Toteż w Kościele głosi się jednego Boga, który jest ponad wszystkim, przez wszystko i we wszystkim. Jest ponad wszystko jako Ojciec, jako początek i źródło. Jest przez wszystko, to jest przez Słowo Jezusa Chrystusa. I jest we wszystkim, to znaczy w Duchu Świętym. To bowiem, co każdemu przydziela Duch Święty, przychodzi od Ojca i Syna. Wszystko bowiem, co należy do Ojca, należy też do Syna. Dlatego też dary udzielone przez Syna w Duchu Świętym są darami Ojca. Gdy bowiem Duch Święty jest w nas, podobnie jest w nas i Ojciec, i Syn. Wierzymy zatem, moi drodzy, w tę przedziwną, paradoksalną prawdę, że Bóg jest jeden, ale jest jednocześnie trzema osobami, które metaforycznie, w języku, bo nie mamy innej możliwości, nazywamy Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Liturgia, modlitwa pomaga nam trochę wejść w tę prawdę, ale my jako katolicy strzeżemy jej i chociaż nie do końca czasem potrafimy ją wyjaśnić czy nawet zrozumieć, to bronimy jej, że my wierzymy w jednego Boga, w Trójcy Jedynego, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.